Nagrywamy tuż po exposé ministra Sikorskiego, w którym opowiadał o tym, jak ma wyglądać polska polityka zagraniczna i omawiał jej główne kierunki. Z nami jest Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz gazety, dziennika Gazety Prawnej i autor między innymi książki Polska na wojnie, którą już polecaliśmy w naszym formacie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I prezes Klubu Jagiellońskiego Paweł Musiałek. Dzień dobry, Pawle.
Witam.
A ja nazywam się Bartosz Brzyski i na początek wrzucę tezę. Zobaczymy, czy panowie się ze mną zgodzą. Tezę może dość kontrowersyjną, to znaczy, że w tym exposé Radosława Sikorskiego był on bliżej polityki Prawa i Sprawiedliwości dotychczasowej, polityki zagranicznej, niż pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u sprzed lat. Sufluję tutaj, że w polityce zagranicznej przedstawionej przez Radosława Sikorskiego rewolucji nie ma, raczej polityka kontynuacji i zmiana akcentów. Panie Zbigniewie, czy zgadza się pan z tak zarysowaną tezą?
Zgadzam się, ale z wyłączeniem tych wątków unijnych, które były jednak mocno takie niepisowskie, jeśli mógłbym takiego określenia użyć. Natomiast tak, no to Sikorski, generalnie mam wrażenie, że to jest polityk z natury konserwatywny, mimo pewnych takich strojów, które czasami próbuje ubierać, żeby gdzieś tam się sytuować w takim mainstreamie centrowym, to jest krew z krwi, kość z kości konserwatyzmu. W związku z tym te elementy rzeczywiście no, musiały być obecne. Minus oczywiście cały ten aspekt unijny dotyczący reformy traktatów, bo tam zostały ten taki entuzjazm unijny. Ja też to staram się to rozumieć w ramach pewnej takiej poprawności politycznej, którą musi prezentować minister Sikorski. Natomiast mimo wszystko ten taki brak wyeksponowania pewnych procesów dotyczących dystrybucji władzy w Unii Europejskiej, on odsuwa go właśnie od tej interpretacji takiej konserwatywnej, takiego myślenia o organizacjach, czy też o polityce światowej, czy też polityce zagranicznej jako pewnej grze sił w walce o władzę, o wpływy, o moc. No to ten element konserwatywny, czy też prawicowy nie był.
Pawle, czy dostrzegasz więcej kontynuacji, czy jednak ta narracja, to zaraz do tego przejdziemy, jednak ten atak na Prawo i Sprawiedliwość w tej pierwszej części exposé to jest jednak mocniej rozróżnia te dwie polityki?
Do tego ataku to pewnie przejdziemy za chwilę, bo to zasługuje na osobny pewnie segment. Natomiast co do stricte meritum, oczywiście racją jest, że polityka zarówno wobec Ukrainy, jak i wobec Rosji, bo to są oczywiście, to się wszystko splata w jednej polityce, nazwijmy to wobec wojny, ale ja mam wrażenie, że warto te jednak elementy rozgraniczyć, dlatego że ogólnie polityka wobec Ukrainy ma też taki charakter bilateralny, który zawiera w sobie takie elementy jak chociażby kwestie rolnictwa, kwestie właśnie transportu, czyli te wszystkie problematyczne kwestie, czy sprawy oczywiście historyczne, które też w tym exposé zostały pokazane no, w taki oto sposób, że tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego triumfalnego powrotu do takich złotych czasów, które pamiętaliśmy z tego pierwszego okresu, kiedy się ta wojna rozpoczęła. Wtedy mieliśmy taki szczyt w tych polsko-ukraińskich relacjach, który następnie mocno zjechał i wielu spodziewało się, że Platforma Obywatelska, która wtedy krytykowała PiS za to, że jest winien obniżenia tej temperatury i pogorszenia tych stosunków, że te stosunki po zmianie władzy znowu wrócą na taki wysoki poziom współpracy, bliskości, braterstwa i to się nie wydarzyło. Tutaj akurat ja w ogóle nie jestem zaskoczony, dlatego że akurat Jarosław Sikorski jest doświadczonym politykiem, pamiętającym bardzo dobrze relacje z Ukrainą w czasie pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej. Pamięta bardzo dobrze, jak to jest trudny partner do rozmowy, jak bardzo często też nierzetelny i po prostu posługując się pewnymi innymi kodami kulturowymi i pewnymi powiedziałbym no, zagraniami, które są już rzadko obecne w repertuarze dyplomacji krajów europejskich. Więc tutaj na tym odcinku, szczególnie polityki szerzej właśnie wschodniej, mamy na pewno kontynuację. Tutaj absolutnie nie ma żadnej mowy o jakimś powrocie, nie tylko do resetu, ale chociażby Tusk z Sikorskim nie chcą dawać absolutnie żadnego pretekstu do interpretacji, że oni są w jakikolwiek sposób w partii gołębi w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Rosję, wręcz przeciwnie, to są dzisiaj absolutnie europejscy jastrzębie, którzy zachęcają innych do takiej polityki. I to oczywiście jest bardzo dobre, bo to jest polska racja stanu i to jest kontynuacja polityki Prawa i Sprawiedliwości. No, naturalne jest to, że okoliczności się zmieniły, no więc trudno, żeby w tak dramatycznie zmieniających się okolicznościach tu z Sikorskim prowadzili taką politykę, jaką prowadzili sprzed lat. No, to jest już niemożliwe. Zresztą pamiętajmy też, że końcówka Platformy 2014-15 również już była po agresji rosyjskiej na Donbas już zupełnie inna. To tam tego już resetu nie było. Kiedy mówimy o resecie, mówimy o tak naprawdę pierwszym okresie rządów Platformy. Natomiast racja mocna, która tutaj, którą trzeba podkreślić, dotyczy tej polityki unijnej. No tutaj te akcenty są inne, ta retoryka jest inna, ale też tego euroentuzjazmu w tym wystąpieniu Sikorskiego ja bardzo nie widziałem. I też mam takie wrażenie, kiedy czytałem wywiad z Donaldem Tuskiem dla europejskich mediów, w tym była tam Gazeta Wyborcza, to był wywiad sprzed 3 tygodni, jeśli dobrze pamiętam, bardzo mnie zaskoczyła ta retoryka Tuska, który tam ewidentnie starał się odgrywać rolę takiego eurorealisty, bym powiedział. Bardzo daleko było mu do takiej klasycznej liberalnej narracji. On w wielu miejscach tak naprawdę krytykował pewne rozwiązania czy narracje popularne w Brukseli, od paktu migracyjnego poprzez wątki dotyczące aktywności Unii i tak dalej, czy nawet deklarował chęć rozmowy z Orbanem, więc to moim zdaniem już zapowiadało, że polityka europejska Platformy nie będzie prostym powrotem do tych ostatnich lat i to wystąpienie Sikorskiego moim zdaniem to potwierdza, mimo oczywiście takich klasycznych evergreenów, które musieliśmy usłyszeć niczym na weselu znane piosenki, to o tym, że Europa to jest nasz dom i tak dalej, to tam ewidentnie ja myślę, że już ta Europa, w której dzisiaj rządzi Platforma Tusk-Sikorski, nie jest tą samą Unią, nie jest tą samą Europą i tutaj myślę, że to dobrze. Znaczy ta korekta akurat, która się odbyła na rzecz takiego eurorealizmu, mi się podoba i oczywiście to będzie utrudniało PiS-owi też zwalczanie Platformy, bo bardzo chętnie PiS chciałby wpisać tą rywalizację z Platformą w taką prostą dychotomię suwerenistyczni patrioci versus kosmopolityczni Europejczycy, ale ta narracja Sikorskiego i Tuska, ona no nie pozwala na tak łatwą dychotomię.
Dobrze, to w takim razie spróbujmy za chwilę sobie to jakoś będziemy próbować rozrysowywać na te kierunki. Natomiast ty, Pawle, jednak wskazałeś jakieś nowe rzeczy, które padły w tym expose. Natomiast mam wrażenie, że jednak nie ma tam jakiegoś powiewu świeżości, więc pytanie jest o to, czy po prostu nasza polityka zagraniczna trochę będzie reaktywna wobec tego, co się na zewnątrz będzie działo, a na ile ten obóz faktycznie ma tutaj jakiś mocniejszy pomysł na to, na jakiego konia postawić, panie Zbigniewie.
Znaczy, tak, rzeczywiście, tutaj nie było jakichś nowych rozwiązań, nowych koncepcji, takich szerokich konceptów w polityce międzynarodowej, to się nie pojawiło w tym expose, przy czym na usprawiedliwienie ministra spraw zagranicznych może być argument, no, w myśl którego ta liczba konceptów w przypadku i położenia Polski i uwarunkowań sojuszniczych Polski, ta liczba konceptów jest po prostu ograniczona. To nie jest tak, że to jest sklep, w którym można spółki ściągać te nowe pomysły i je aplikować do sytuacji, w której, czy też położenia, w którym znajduje się Polska. Także to do pewnego stopnia wynika najpewniej z tego i tym było podyktowane. To, co mnie zaskoczyło, to bardzo mocno jednak mimo wszystko niedoszacowany i niedoceniony aspekt białoruski, w sensie nie wyeksponowanie tego, co się na Białorusi dzieje, no bo tak naprawdę to expose, ono przypada na moment, w którym Białoruś zmienia swoją doktrynę wojenną i to bardzo na niekorzyść Polski. Ta doktryna ma wątki nie tylko dotyczące na przykład użycia wojsk do tłumienia ewentualnych zamieszek czy też niepokojów na Białorusi, no ale masz też ten komponent nuklearny, czyli jak krótko mówiąc Białoruś wychodzi z roli państwa, które nie angażuje się w żadne inicjatywy nuklearne, tymczasem no, będzie uczestniczy już z Rosją w ramach jakiegoś takiego posowieckiego odpowiednika nuclear sharing, a samoloty białoruskie będą mogły te głowice przenosić, także nieuwzględnienie tego elementu, znaczne niedoszacowanie tego elementu w tym expose postrzegam jako duży minus. Tam jest parę wątków białoruskich, ale one nie zostały pociągnięte w moim zdaniem w zbyt wyczerpująco, a biorąc pod uwagę wagę tego, co się dzieje na Białorusi, mam wrażenie, że taki wymóg był. Było masę jakichś dykteryjek, błyskotliwych uwag, no to jest standard też w przypadku wystąpień Sikorskiego, który jest jednak mimo wszystko politykiem no bardzo inteligentnym i powyżej średniej krajowej, jeśli chodzi o taką umiejętność prowadzenia debaty, w retoryczne umiejętności. Natomiast tak jak mówiłem, tych nowych konceptów w polityce nie było.
A to w takim razie jeszcze dopytam, bo w pańskim tekście do Tygodnika Powszechnego sprzed 2 tygodni tam pada między innymi ten wątek Białorusi. Czy to nie jest trochę tak, że Radosław Sikorski może do tego kierunku być trochę zrażony?
Może być trochę zrażony. Rzeczywiście on został po prostu wtedy, znaczy on oszukiwał Łukaszenka, Łukaszenka oszukał go, tak naprawdę. Tamta gra, ona była bardzo ciekawa. Ten moment 2010 roku, czyli próba przekonania, Łukaszenka miał wtedy te ciche dni z Putinem i próba przekonania go, żeby za pieniądze unijne po prostu radykalnie nie fałszował wyborów, czy też nie pałował opozycji, to był ciekawy pomysł, taka próba poszerzenia pola do działania dla Łukaszenki, żeby nie zamykać go tylko i wyłącznie na pozostanie kolejnym okręgiem wojskowym Federacji Rosyjskiej, ale sytuacja dziś jest radykalnie odmienna. No, Białoruś de facto tym okręgiem wojskowym rosyjskim już jest i w tym sensie ta odpowiedź wobec uwzględnienie Mińska w tych kalkulacjach w polityce bezpieczeństwa powinno być większe i tutaj już nie ma znaczenia to, czy Sikorski się zraził wtedy tą porażką na Białorusi, czy też nie. Białoruś po prostu jest bardzo ważnym wyzwaniem dla polskiego bezpieczeństwa i to, że nie znalazła właściwego wymiaru w tym expose, jest bardzo widoczne i jest dużym minusem tego expose.
Mhm. Ale czy tutaj...
Ja bym bardziej dorzucił jeden element, który wydaje mi się, że jednak był ciekawy. Tych nowych koncepcji nie było zbyt wiele, więc rzeźby z tego, co usłyszałem. Jedna rzecz mi jednak zapadła w ucho i to jest dość duża różnica między tym, co jednak słyszeliśmy od Sikorskiego w latach 2007-2014 i teraz. On powiedział bardzo wyraźnie, że kraje nordyckie, bałtyckie, Czechy i Rumunia to są nasi najbliżsi, nie tylko sąsiedzi, ale i sojusznicy. Ja mam wrażenie, że Sikorski dla 2007-2014 i Tusk bardzo mocno deprecjonowali nasz region, po prostu nie wierzyli w jego sprawczość, nie wierzyli w jego podmiotowość. Ja mam wrażenie, że teraz jakaś lekka przynajmniej korekta nastąpiła i wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że ta wojna, która się tutaj przetoczyła i dalej trwa, ona wyeksponowała pewne też różnice interesów, które można było przykryć kilka lat temu, a one stały mocniej uwypuklone i w momencie, w którym to bezpieczeństwo staje się tematem numer jeden, to też było oczywiście wyeksponowane przez Sikorskiego, naturalne jest to, że nasze interesy regionalne tutaj się zbiegają, więc tak jak Prawo i Sprawiedliwość mocno i prezydent Duda naciskał na ten format B9, tak myślę, że w tym formacie również nowa władza będzie z tego formatu też będzie korzystać i myślę, że właśnie to, że w tym wywiadzie, który już wspomniałem, Tusk mówił nawet o konieczności rozmowy z Orbanem w niektórych tematach, to pokazuje, że ten region tutaj będzie miał większe znaczenie. To nie jest tak, że oczywiście to będzie próba takiego balansowania Niemiec, jak tutaj chciało to robić Prawo i Sprawiedliwość. Chciało, chociaż niekoniecznie to realizowało, bo też PiS zdawał sobie z tego sprawę, że kraje regionu nie są chętne do tego, żeby realizować taką politykę antyniemiecką, czy nawet antyrosyjską przed wojną. I to ta koncepcja Trójmorza, którą PiS realizował, ona była taką koncepcją bardziej technokratyczną, właśnie gospodarczą i pragmatyczną, na takim, można powiedzieć, poziomie low politics, niż taka duża geopolityczna gra. Ona, ta narracja się oczywiście pojawiała wśród zwolenników Trójmorza, ale oficjalnie ona nie występowała. Ja mam wrażenie, że ten format właśnie, mimo że nie padł tutaj w tym wystąpieniu, to też warto notować, to jednak widzę, że jest szansa, żeby on był kontynuowany, dlatego że dla Sikorskiego te państwa regionu dzisiaj mają dużo więcej wspólnego, ten wspólny mianownik się po prostu raz, że powiększył, a dwa, że stał się po prostu bardziej istotny. Myślę, że to jest coś ważnego i co też coś dobrego, bo to też daje szansę na to, żeby ten format trójmorski, o którym już wspomniałem, rozpoczął PiS, a który oczywiście miał, no, nie spełnił swoich wszystkich oczekiwań i tutaj wszyscy po tylu latach już jesteśmy pewnie niedosytu tego, co ten format przyniósł. No, niemniej w nim kryje się pewien potencjał, który nowa władza myślę, że ma szansę wykorzystać, szczególnie, że ma lepsze kontakty w Brukseli i może dzięki pewnej europeizacji silniejszej Trójmorza pewnie napełnić go jakąś substancją, której tam brakowało. Więc ten wątek regionalny się podkreślić, bo on chyba w ogóle nie był odnotowany przez komentatorów, a wydaje mi się, że niesłusznie.
Pełna zgoda. Ja tylko dodam, że rzeczywiście to się pokrywa zresztą z tymi tezami, które Tusk w swoim exposé wygłosił. On też mocno eksponował wymiar bałtycki i tą wschodnią flankę, czy też południowo-wschodnią flankę NATO, czyli wymiar czarnomorski. To jest kluczowe. Rzeczywiście ta współpraca regionalna, pierwsze dwa rządy PO przed PiS-em, one absolutnie abstrahowały od takiego wymiaru regionalnego. To był Trójkąt Weimarski, a ta współpraca północ-południe, region, ona była zarzucona, także na to rzeczywiście warto zwrócić uwagę.
No, z jednej strony oczywiście jest tak, że te sprawy regionalne padają, też kwestie partnerstwa wschodniego, no ale jednym z takich wątków była oczywiście ta intensyfikacja pracy Trójkąta Weimarskiego, jako jeden z kluczowych elementów polityki tego rządu, więc rozumiem, że to się wpisuje to, o czym pan redaktor mówił w kontekście zbliżenia z tą europeizacją, tak, kursem na europeizację polskiej polityki. Z drugiej strony jednak mam wrażenie, że w tym ujęciu właśnie Trójkąta Weimarskiego jednak mocnym potencjałem jest ten kurs na Paryż bardziej, może nawet niż na Niemcy, chociaż o Paryżu nic bezpośrednio nie padło, przynajmniej ja nic nie wyłapałem, natomiast z drugiej strony z Niemiec mieliśmy ten wątek reparacyjny, tak? To znaczy jednak Sikorski o tym wspomniał, chociaż oczywiście nie tak, żeby zadowolić pewnie tego prawicowego odbiorcę czy wyborcę Prawa i Sprawiedliwości, natomiast jednak mamy tutaj zarysowany kierunek, ale bez szczegółów. Jak panowie na to patrzą? Najpierw może pan redaktor.
To znaczy, to jest tak, że rzeczywiście to jest pytanie otwarte, czy to pojawienie się wątku niemieckiego to była tylko próba zamknięcia drzwi PiS-owi, czy też prawicy do tego, żeby krytykować obecny rząd z pozycji właśnie tego, że jest sługusem Berlina. Mogło to temu służyć, natomiast no, to jest jednak mimo wszystko dobra informacja, że MSZ czy też nowy rząd nie zamknął tego tematu całkowicie, nie abstrahuje od niego, bo ta diagnoza Sikorskiego, że PiS trochę wpadł w bańkę własnej propagandy dotyczącą polityki wobec niego, ona rzeczywiście jest słuszna, bo to, że z jednej strony Kaczyński zarysował w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy tą koncepcję wykorzystania poczucia winy niemieckiego i niepozwolenia Niemcom na wyjście z tego poczucia winy, czy też z takich elementów dotyczących historii, co zresztą Niemcy bardzo konsekwentnie od lat próbują robić. I to takie próba wprowadzenia wartości, czy też właśnie pamięci do polityki wobec Berlina, to był dobry pomysł, tylko problem był z jego wykonaniem. W sensie jakby nie da się tej polityki uprawiać poprzez paski w wiadomościach pod rządami Jacka Kurskiego. To była polityka po prostu nieskuteczna. Sam pomysł był dobry, nie powstrzymanie Niemców przed ucieczką od winy i eksploatowanie tego poczucia winy i domaganie się zadośćuczynienia. Natomiast wykonanie było fatalne. To jest pytanie, czy rzeczywiście Sikorskiemu uda się przeskalować ten pomysł i doprowadzić do tego, żeby była to po prostu skuteczna polityka. Na to pytanie odpowiedzi w tym momencie no nie sposób udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo póki to są tylko słowa. Na razie nie ma żadnych twardych danych, które mogłyby świadczyć o tym, że na przykład Niemcy w ramach zadośćuczynienia zainwestują w polski program łodzi, w okrętów podwodnych, prawda? Bo mówimy o czymś takim raczej, o czymś poważnym, a nie o odbudowie Pałacu Saskiego. To jest drobnica tak naprawdę, ale to czy się uda obecnej władzy do tego dobrze, nie mam poważne wątpliwości. To jest ta słynna konkluzja, bardzo ważna moim zdaniem, z wywiadu Witolda Jurasza z Loringhoffenem, którego pytał, byłem ambasadorem Niemiec w Polsce, którego pytał o to, w jakich punktach Niemcy Polsce ustąpili w ostatnich 20 czy też 25 latach. No takiego punktu nie ma po prostu. Niemcy są rzeczywiście, ta ich asertywność, ona jest godna podziwu i mam pewne wątpliwości, czy obecnemu rządowi uda się przełamać tą asertywność.
Dobrze, to zatrzymajmy się w takim razie w tym punkcie niemieckim. Pawle, te kwestie reparacji śledzisz od dawna, więc czy Radosławowi Sikorskiemu się coś uda osiągnąć w tym kierunku i czy mówił o tym na poważnie?
Wydaje mi się, że główną motywacją było to, żeby pokazać, że my jesteśmy bardziej asertywni niż to PiS nas opisuje, więc ten kontekst wewnętrzny, ale to nie jest źle, to znaczy nawet jeżeli ta motywacja była, jest prawdziwa, to ważne, że to nie spadło z agendy i będzie to stanowiło jakiś temat do rozmów. Zresztą podkreślmy, że podczas spotkania w Berlinie Sigorskiego z Annaleną Baerbock padła ta kwestia reparacji. To nie jest tylko samo umieszczenie w tym expose, ale również na tej agendzie relacji bilateralnej ta kwestia się pojawia. No tylko ja mam tylko taką obawę, że to jest taki stały punkt, który musi być odczytany. Wszyscy doskonale wiedzą, że nic się z tym nie wydarzy. Niemcy powiedzą swoje, Polacy powiedzą swoje, no i się rozejdziemy. Więc jeżeli tak to będzie wyglądało, no to faktycznie to jest pytanie, czy ma to sens. Poza tym, że dla jakiejś części Polaków będzie to ważne, dlatego że jest to po prostu poruszone. Natomiast z punktu widzenia oczywiście skuteczności, samo mówienie o temacie nie przyniesie jakichś dużych korzyści. No i tu jest podstawowe pytanie, moim zdaniem, na które też, mówiąc uczciwie, nie mam gotowej odpowiedzi, to znaczy, co polski rząd powinien zrobić więcej? To znaczy, czy on powinien jakoś ten temat uzależnić, prawda, od jakichś działań, od jakichś konkretnej strategii, mam na myśli taką politykę, w której mówimy, okej, my się zgadzamy, drogi Berlinie, z wami w tej sprawie, tu was poprzemy, ale oczekujemy, że akurat w sprawie reparacji wy realnie zadeklarujecie coś więcej, no bo to by była wtedy realna polityka, a nie to, co jest teraz, czyli ten etap jeszcze pustych słów. Podkreślmy oczywiście dla uczciwości intelektualnej, że politycy Prawa i Sprawiedliwości również nie mieli żadnego pomysłu i mimo, że sprawiają wrażenie, że dużo bardziej ten temat im leży na sercu i oni go zainicjowali, no to przecież poza formalnym rozpoczęciem rozmów, to całokształt działań, które były wykonywane w tym temacie, one były wykonywane na użytek wewnętrzny. Część z nich oczywiście była zupełnie tutaj bez żadnego uzasadnienia, nawet bym powiedział kontrskuteczna. Część, jak na przykład raport ze zniszczeń, już uważam, że jak najbardziej była ciekawa i coś do tej dyskusji wnosiła, nawet jeżeli nie jestem w stanie ocenić jakości tego raportu, bo się na tym tak dobrze nie znam, to jednak tak, ale mówię w tym sensie, że ten raport pokazuje, robi pewien krok więcej, jeśli chodzi o pewną faktografię. Jeżeli uruchamia się pewien proces, to zawsze należy mieć mocne papiery, które pokazują, prawda, co zostało zniszczone, dlaczego, przez kogo i tak dalej. Więc tutaj pewna praca została wykonana, nawet powstał instytut, który miał się tym zajmować, więc ja mam poczucie, że politycy PiS-u tutaj przygotowali na polskim poletku jakby ten grunt, natomiast w tym obszarze dyplomatycznym po prostu byli bezradni. I ja mam wrażenie, że te paski, o którym mówił Zbigniew Parafianowicz, one pojawiły się nie tylko z tego powodu, że mamy jakąś część wyborców w Polsce, która ma bardzo antyniemieckie nastawienie, ale to jest manifestacja pewnej bezradności. Po prostu dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo istotnym założeniem, że dotknę w ogóle filozofii politycznej PiS-u, bardzo ważnym założeniem jest to, że osiąga się sukces wtedy, kiedy wykazuje się determinację. I to, co zarzuca PiS głównie Platformie, to właśnie nawet nie błędne kierunki polityki zagranicznej, błędne cele, tylko brak wystarczającej determinacji do obrony polskiego interesu. I teraz okazało się, że PiS w latach, w których rządzi, tą determinację wykazywał i się okazało, że to nie jest wystarczające. Po prostu, że to byłoby zbyt proste, żeby wystarczyło mocniej krzyknąć, mocniej tupnąć butem i od razu te interesy będą bardziej skutecznie realizowane. I ja mam wrażenie, że PiS po prostu nie znalazł żadnego efektywnego sposobu na to, jakie mieć przełożenie na Niemcy, mając na uwadze, jak wiele też pól sporu otworzył, to było oczywiste, że tutaj znajdziemy się na ścieżce kolizyjnej, za którą po prostu nie ma konstruktywnych rozwiązań, tylko jest po prostu spisanie rozbieżności. Niemcy postanowiły przeczekać i widzimy, że ta strategia przyniosła im sukces. Natomiast warto w kontekście obecnej sytuacji chyba zwrócić uwagę na to, że te Niemcy też mają mniejsze znaczenie niż miały 8 lat temu. To moim zdaniem wynika z jednej strony z tych przyczyn takich taktycznych, to znaczy jeżeli główną narracją PiS-u, jeśli chodzi o krytykę polityki zagranicznej, ale szerzej, bo wiemy, że To jest w ogóle część bardzo mocno tożsamościowa dla tej partii, czy w ogóle dla formacji prawicy w Polsce, stosunek do Niemiec. Tusk, Sikorski są właśnie odejść z tego pola sporu, nie chcą dawać pretekstu dla tych niezdecydowanych, bo wiedzą doskonale, że dla elektoratu nawet częściowo antypisowskiego te kwestie niemieckie są wrażliwe, szczególnie po wojnie, kiedy to Niemcy się dość mocno skompromitowały. No mieliśmy przecież ponadpartyjny konsensus, że tutaj Niemcy robią bardzo złą robotę. Później nieco zmieniły swoją politykę, ale dalej ta szklanka jest do połowy oczywiście pusta. No więc ja mam wrażenie, że też ten zmieniający się klimat w Polsce wokół Niemiec dobrze wychwycił tu z Sikorskim i dzisiaj nie ma już popytu na taką silną proniemiecką narrację, więc tam ewidentnie moim zdaniem Sikorski tą narrację dawkował. No i druga kwestia jest też taka, że 8 lat temu no Polska też była po prostu krajem słabszym, biedniejszym, mniej znaczącym. Dzisiaj jest nie tylko krajem, który gospodarczo urósł, ale też sam Sikorski, prawda, z Tuskiem urośli, zdobyli pewne też doświadczenie. Te relacje z Niemcami były bardzo dobre 8 lat temu, bo one były oparte też na osobistej relacji Tuska z Merkel. Dzisiaj w Niemczech rządzi inna konstelacja. Ja mam wrażenie, że to, że nie ma ani Merkel, że nie ma też CDU, to też zmienia pewien kontekst i Platforma, ja mam wrażenie, że wyczuła pewną szansę wzmocnienia swojej pozycji poprzez właśnie zacieśnienie czy pewną grę z Francją. Nie chcę powiedzieć, że ta Francja zastąpi Niemcy, pewnie bym tutaj za daleko poszedł, ale na pewno to, do czego często publicyści również prawicowi zachęcali, czyli właśnie starania się rozgrywania tych różnic, które występują między Niemcami a Francją, a dzisiaj są one bardzo wyraźne, to jest polityka, którą jakoś delikatnie bada Tusk-Sikorski, ponieważ nie czują, że mają już takie zobowiązania, jakie mieli za czasów Merkel. I to jest generalnie rzecz, którą warto obserwować, bo moim zdaniem warto taką grę prowadzić, więc co do kierunku jest to słuszne, natomiast no, co do efektów, to oczywiście trzeba jeszcze na to poczekać.
To do tej gry chciałbym przejść, dlatego że często ta krytyka tego obozu Koalicji Obywatelskiej, tego elektoratu wobec polityki Prawa i Sprawiedliwości, to jest ten zarzut o okrzykliwość bez przełożenia na konkrety. I Radosław Sikorski w tym swoim exposé powiedział, że polski rząd powinien posługiwać się w relacjach międzynarodowych kreatywną asertywnością. I trochę to, o czym panowie mówią, o tej asertywności, jakoś o tym, że pojawia się przestrzeń na taką asertywność, chociażby w kontekście Niemiec, to tak brzmi. Natomiast ja szczerze mówiąc nie wiem, jak mamy zoperacjonalizować tą kreatywną asertywność. Czy wy wiecie, o co chodzi? I to miałem wrażenie, że to głównie padło w kontekście polityki wobec Stanów Zjednoczonych, panie Zbigniewie.
Ja mam wrażenie, że tutaj też Sikorski w pewnym sensie jest wierny swoim zasadom, które formułował w Pałacyku Sobańskich. Chodzi po prostu o to, żeby nie robić Stanom Zjednoczonym laski, tak jak powiedział w rozmowie zdaje się, z ministrem Rostowskim. I to jest też słuszne założenie. Tej możliwości unikania, czy też powodowania większej asertywności w tym momencie jest więcej wobec Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie prowadzą swojej polityki bezpieczeństwa wobec wschodniej flanki NATO z tego powodu, że kogoś w Polsce lubią, czy też sympatyzują z którymś z polityków. Robią to dlatego, że to jest w ich interesie, że taki jest wymiar ich, taki jest wymiar, czy też definicja stosunku do Rosji akurat w tej części świata. Ta asertywność, jak ona może być zoperacjonalizowana? No chociażby tak, że politycy polscy nie unikają grania na kilku fortepianach w Stanach Zjednoczonych. Przecież jeszcze kilka lat to byłoby nie do pomyślenia, żeby urzędująca głowa państwa spotkała się z kandydatem na prezydenta, który jest w silnym sporze i w spolaryzowanych warunkach rywalizuje o władzę z urzędującą głową państwa. A tymczasem, tak jak zresztą też pisałem w artykule w Tygodniku Powszechnym, było to skoordynowane po prostu i najprawdopodobniej też w dużej mierze zainspirowane przez MSZ. I to jest akurat dobry kierunek. To jest myślenie o polityce też w takich kategoriach, że sojusze asymetryczne, no bo oczywiście sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi jest sojuszem asymetrycznym, ale one nie uniemożliwiają prowadzenia jakiejś gry z tym patronem w polityce bezpieczeństwa. To samo już nie chcę porównywać tutaj tej polityki asymetrycznego sojuszu do sojuszu Izraela ze Stanami Zjednoczonymi, ale no, Tajwan też, mimo tego, że nawet nie jest uznany w pełni międzynarodowo, prowadzi tą grę w znacznie bardziej złożony sposób ze Stanami Zjednoczonymi i to miejsce dla Polski jest. No, Polska jest jednak istotnym ogniwem w tej polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO i no, jest już na tyle w okrzepłym państwem po upadku komunizmu, że sobie może pozwolić na bardziej jednak takie ruchy, które mogą mogą urzędującą administrację po prostu frustrować, takie właśnie jak spotkanie Dudy z Trumpem. Też warto przypomnieć to, że sam Biden nie odmawiał sobie spotkań z liderem opozycji na stadionie narodowym z Rafałem Trzaskowskim, a te różnice światopoglądowe pomiędzy Dudą a Bidenem, no one nie muszą oznaczać tego, że prezydent Duda będzie prezydentowi Bidenowi mówił, że w związku z jego liberalnym podejściem, czy też skłonnością do popierania liberalizowania prawa aborcyjnego. No przecież prezydent Duda nie mówi Bidenowi, że jest reprezentantem cywilizacji śmierci, prawda? To nie jest na tym poziomie gra. Uważam po prostu, że Polska ma do tego pełne prawo i ma możliwości intelektualne i operacyjne do tego, żeby taką grę prowadzić. Też w pewnym sensie obserwujemy jednak mimo wszystko, mimo tych słów Sikorskiego dotyczących na przykład wypłukania MSZ-u z kadr, no ambasador akurat w Stanach Zjednoczonych intelektualnie jest w stanie podołać bardzo wielu skomplikowanym wyzwaniom, jeśli chodzi o politykę wobec Stanów Zjednoczonych. Także Polska po 30 latach od upadku komunizmu, po ponad 30 latach od upadku komunizmu, ma pełne prawo do tego, żeby asertywnie definiować swoje interesy i realizować je nawet w stosunku do państw takich jak Stany Zjednoczone, do patrona tego bezpieczeństwa w wymiarze sojuszy międzynarodowych.
Jaskółka też w tym obszarze takiej właśnie asertywności, nie tylko to, co się wydarzyło w USA w ostatnim czasie, czyli to spotkanie koordynowane prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem.
Znaczy, to jest tak, że rzeczywiście Brzeziński obkolędował połowę rządu i wielu ministrów czy też polityków uznało, że to zaszczyt mieć zdjęcie z ambasadorem. No to jest jakiś absurd. No, ambasador jest tylko ambasadorem, nawet jeżeli reprezentuje supermocarstwo, to jest tylko i wyłącznie ambasadorem. Sikorski, i to jest jego ogromna zaleta, on jednak mimo wszystko nie ma zbyt dużych kompleksów, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Ma żonę, która jest obywatelką Stanów Zjednoczonych, syna, który służy w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Te Stany Zjednoczone z grubsza zna, wie jakie są, cytując klasyka, plusy dodatnie i ujemne współpracy z tak ważnym państwem. Jak rozumiem, z tego wynikała ta jego pewna zachowawczość, no bo oczywiście na finale nie jest możliwe odmówienie takiego spotkania, bo byłoby to po prostu niezrozumiałe, gdyby rząd, który współpracuje tak ściśle ze Stanami Zjednoczonymi, unikał tego kontaktu. Natomiast no, Brzeziński musi zdawać sobie sprawę, że minister, konstytucyjny minister państwa polskiego, niezależnie od tego, czy jest nim Sikorski, czy ktokolwiek inny, nie ma obowiązku na pstryknięcie z nim się spotykać. No i to powinna być oczywista oczywistość dla ambasadora Brzezińskiego, czy dla jakiegokolwiek innego ambasadora, który przyjeżdża do Warszawy.
Pawle, to pytanie w takim razie o tą, jak to już przywołuję jeszcze raz, kreatywną asertywność w ogóle i w relacjach z USA.
Powiem szczerze, że akurat kontekst powstania tego hasła dość nieźle znam, bo byłem na spotkaniu akurat z ministrem Sikorskim, na którym to Adam Traczyk, jeden z think tankerów, tak można by go nazwać pewnie, podpowiedział ministrowi na takim spotkaniu, które dotyczyło tego expose właśnie dzisiejszego. Minister poprosił po prostu liderów różnych think tanków w Polsce, żeby podzielili się swoimi przemyśleniami, co warto w takim expose ująć i takie spotkanie się odbyło. Ja nie chcę wszystkich też zdradzać, bo to spotkanie miało zamkniętą formułę, ale myślę, że mogę zdradzić tyle, że właśnie Adam Traczyk zaproponował takie hasło asertywności konstruktywnej i pamiętam właśnie minę Sikorskiego, który to sobie zapisał i powiedział, że to jest właśnie bardzo ciekawe, bo to, ja mam wrażenie, dobrze wpisywało się w taką grę dyskursywną, którą Sikorski chce prowadzić, która to gra polega na tym, że z jednej strony on ustawia się oczywiście jako ten antypisowski jastrząb i krytykuje narrację Prawa i Sprawiedliwości i krytykuje ją w sposób fundamentalny. Pewnie do tego też, Bartek, niedługo przejdziemy, bo ten fragment w expose zajął dość pokaźne miejsce. Natomiast z drugiej strony nie chce, aby ta krytyka PiSu wpychała go w taki bardzo niedojrzały, infantylny euroentuzjazm, bo on też nie należy do grona tych polityków, których w Polsce nie brakuje, którzy mają takie bardzo dziecinne podejście do Unii Europejskiej i on jakby stara się tym różnymi hasłami, można powiedzieć, kreować jakąś trzecią drogę, to znaczy z jednej strony jest to oczywiście narracja europejska, jest to pro wszystko integracyjne, ale z mocnym zaznaczeniem jednak takich odrębności od takiego klasycznego euroentuzjastycznego dyskursu i to hasło mu bardzo dobrze wpadło w ucho, on to trochę zmodyfikował na kreatywną asertywność, ale dokładnie chodzi o to, żeby zasygnalizować, że my jesteśmy, że można być proeuropejski, a można być też jednocześnie asertywnym. Oczywiście nie jest to łatwe do pogodzenia i pytanie, jak to Sikorski będzie chciał godzić, ale myślę, że to jest właśnie, ta fraza nie była przypadkowa, bo ona dobrze wpisuje się w taką w pozycjonowanie, które Sikorski chce pokazać. Jedna jeszcze myśl mi przyszła do głowy, kiedy mówimy o tym, że tych haseł takich nowych, o którym teraz rozmawiamy, było niedużo, to pewnie wynika z jednej prostej rzeczy. No, nikt nie planuje wielkiej strategii, również wielkich przemówień, sytuacji, w której być może za parę miesięcy zmieni pracę i myślę, że to jest też bardzo ważny kontekst do ceny też tego expose. Ono ma mniejszy taki kaliber, bym powiedział, intelektualny. Z jednej strony z powodu tej wojny, o której mówił Zbigniew Parafianowicz, to, że wojna naturalnie tak silnie narzuca pewne priorytety polskiej racji stanu, że tutaj nie ma co chodzić do idowego supermarketu, żeby wybierać sobie co lepsze kawałki, bo nie żyjemy w czasach nudy, w której należy, tak powiem, popisywać się retoryką i jakimiś bardzo wysublimowanymi konstruktami. Natomiast myślę, że też drugi powód jest taki, że po prostu w momencie, w którym Sikorski bardzo mocno, a wiemy to przecież od lat, że jest osobą ambitną, która marzy o karierze międzynarodowej, będzie zabiegał jakieś ważne stanowisko w nowym rozdaniu w Komisji Europejskiej, no to jeżeli to stanowisko mu się trafi, no to z MSZ-u odejdzie, więc no myślę, że to jest też kontekst, dla którego akurat ten taki intelektualny ciężar tego expose był nieco mniejszy. No Sikorski po prostu więcej czasu zajmuje się teraz taką bieżączką, której na pewno jest dużo i ona jest dużo większej wagi niż takimi intelektualnymi konstruktami, z których był właśnie znany, więc w tym expose znaleźliśmy kilka takich fraz, które są oczywiście charakterystyczne dla Sikorskiego jako polityka i inteligentnego, i retorycznie sprawnego, i jeszcze jako absolwent Oxfordu, gdzie tego typu się ćwiczy na dość regularnie na studiach, to jednak musieliśmy się tym jakby usatysfakcjonować, bo no na więcej tutaj nie było ani zewnętrznych okoliczności, ani też chyba Sikorski z tego powodu, że miał poczucie, że sam zabiega chyba o to, żeby niedługo tą pracę zmienić, no uważał, że chyba nie ma sensu tego expose wypychać jeszcze jakimiś dodatkowymi treściami, które by były jakoś tam bardzo nośne.
Tak, pan redaktor pisał o tym też na łamach Tygodnika Powszechnego, o tej być może jakiejś karierze, która się rysuje w strukturach europejskich, więc pytanie, czy faktycznie to jest jeden z kontekstów, w jakich to expose powinniśmy czytać, no bo niektórzy ministrowie dzisiaj wiemy, że odchodzą już, bo prawdopodobnie uzyskają mandat europosła. Rozumiem, że Radosława Sikorskiego to nie interesuje, no ale właśnie co go interesuje, czy faktycznie jego zakusy są tutaj, że tak powiem, no, że posiada tą chęć obsadzenia jakiegoś stanowiska eksponowanego w najbliższym czasie.
No to są Tak, no to są te stanowisko komisarza do spraw obronności ewentualnie, a drugie stanowisko to jest pokierowanie Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, chociaż ten drugi wariant jest chyba mniej prawdopodobny i to jest w jego zasięgu. To nie jest tak, że to jest niemożliwe. Zresztą w ogóle z regionu politycy piastowali już wysokie stanowiska w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem. Był szef MSZ-u rumuńskiego, był zastępcą sekretarza NATO, na przykład Mircea Joana. Także to nie jest tak, że Sikorskiego, że nie ma potencjału politycznego czy intelektualnego, żeby takie stanowisko piastować. Przy czym tu też ja mam wrażenie, że to jego staranie o ten ewentualny desant do Brukseli, efektem tego jest to, że on nie może wchodzić nie tylko w zbyt bardzo skomplikowane konstrukcje intelektualne, jeśli chodzi o kreślenie koncepcji strategicznych, no ale też o wchodzenie w taki bieżący spór z głową państwa. No, prezydent na podstawie ustawy kompetencyjnej będzie współdecydował o tym, kto będzie polskim kandydatem do Komisji Europejskiej, nie konsultował tą kandydaturę, tylko będzie musiał ją zatwierdzić. I to jest bardzo jednoznacznie w ustawie kompetencyjnej z sierpnia ubiegłego roku zapisane. Także w tym sensie Sikorski musi po prostu się liczyć ze zdaniem Pałacu, czy to w kwestii nominacji ambasadorskich, czy to w kwestii po prostu formułowania pewnych sądów, czy też w kwestii oceny polityki prezydenta. I myślę, że ta pewna zachowawczość jest też podyktowana właśnie tą wolą niezamykaniem sobie drogi do ewentualnej kariery międzynarodowej.
No, dopytam tutaj, no bo mieliśmy znów ten początek właśnie wypowiedzi Radosława Sikorskiego, w którym bardzo mocno zaatakował czy to Mateusza Morawieckiego, czy Beata Szydło, ale właśnie wobec prezydenta żadne ostre słowa nie padło i mam wrażenie, że też prezydent, kiedy odnosił się do tego exposé, no to krytykował przede wszystkim tę krytykę Radosława Sikorskiego, która wobec obozu PiS-u padła, natomiast nie same exposé, więc pytanie też, czy oczywiście opinia publiczna się tutaj bardzo ekscytuje tymi relacjami, tymi przytykami retorycznymi, natomiast w rzeczywistości chyba obie strony są dość mocno nastawione na współpracę i do tej pory możemy powiedzieć, że zaskakująco ta współpraca gdzieś się zazębia. Panie redaktorze, czy tu jeszcze mogę liczyć na komentarz?
Tak, to ja uważam w ogóle, że polityka bezpieczeństwa tu, i to mnie akurat cieszy. To jest coś, co napawa optymizmem, ta ciągłość w polityce bezpieczeństwa i pewien szacunek wzajemny najważniejszych graczy w tej polityce bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o taką o wojnę i o personalię, no to tutaj w pewnym sensie Sikorski jest między Scylną a Charybdą, bo z jednej strony są takie doniesienia, że premier Tusk ciśnie go, aby tych zagończyków pisowskich likwidował z MSZ-u, ale z drugiej strony no to jest taki sam paradoks właśnie jak z Waszczykowskim w MSZ-cie, gdzie Jarosław Kaczyński wymagał od Witolda Waszczykowskiego wyrzucenia absolwentów MGIMO. No, przy czym sam fakt ukończenia MGIMO nie może być powodem do usunięcia kogoś z MSZ-u, tak samo jak sam fakt współpracy bliskiej z PiS-em nie może być powodem usunięcia kogoś z MSZ-u i to jest właśnie ten pewien paradoks, w który Sikorski wpada, taki bardzo podobny do położenia Witolda Waszczykowskiego. Z jednej strony właśnie wymóg, ten Donald Tusk mityczny, przychodzący i mówiący, że tutaj zobacz, jak Sienkiewicz czyści w telewizji, a co tam jest z zagończykami pisowskimi w MSZ-cie, a z drugiej strony ta konieczność jednak zachowania pewnych kordialnych relacji, może nie kordialnych, to jest za dużo powiedziane, ale przynajmniej poprawnych relacji z Pałacem Prezydenckim właśnie po to, żeby nie narazić się na ewentualną blokadę Dudy przy nominacjach unijnych. I tutaj Duda w ogóle jest wygodnym partnerem, prezydent Duda jest wygodnym partnerem dla ministra Sikorskiego z racji tego, że sam ma relacje bardzo umiarkowane z prezesem Kaczyńskim i te stosunki z przywództwem PiS-u są bardzo wieloznaczne w przypadku prezydenta.
Ja tutaj, Bartek,
Paweł, to jeszcze chciałem zapytać.
Ja uzupełnię tą wypowiedź, zgadzając się tutaj oczywiście z Zbigniewem Parafianowiczem, że ten wątek bezpieczeństwa jest czymś, co faktycznie łączy merytorycznie prezydenta Dudę i Jarosława Sikorskiego. Sikorski, pomimo tego, że jest zwolennikiem silniejszej integracji europejskiej, to jednak jest transatlantystą, co jest ważne, i on zawsze zabiegał o to, żeby jednak w tych relacjach transatlantyckich była harmonia, był podział zadań, i to jest, myślę, coś, co też napawa pewnym optymizmem w kontekście polskiej prezydencji, bo podkreślmy, że prezydent Duda, który przeforsował tą ustawę, która ma być właśnie taką ustawą przygotowującą do polskiej prezydencji, de facto chodziło o to, żeby tam zwiększyć jego rolę na wypadek właśnie koabitacji, co ma miejsce. Więc tutaj akurat to zagranie Andrzeja Dudy mu politycznie wyszło, co rzadko się zdarzało w jego dotychczasowej tutaj karierze, bo wiele manewrów politycznych niekoniecznie mu wychodziło, ale tutaj to zabezpieczenie swojej pozycji mu wyszło, no dlatego, że naturalne jest to, że tej ustawy obalić się nie da, bo naturalna próba spotkałaby się z wetem. Więc Duda wymusił tam swój udział, który, bym powiedział, w sposób bardzo rozszerzający interpretuje kompetencje prezydenta. On, myślę, że akurat merytorycznie tutaj ja się nie zgadzam z tym, że ta ustawa jest dobra, bo ona po prostu daje prezydentowi pewne uprawnienia, które na mocy konstytucji niekoniecznie się mu należą. No ale taka jest dzisiaj rzeczywistość prawna, że to należy przestrzegać, więc myślę, że Sikorski o tym wie doskonale i poza tym, że merytorycznie się zgadza z Dudą, że te relacje transatlantyckie i wzmocnienie tych więzów powinny być priorytetem polskiej prezydencji, to właśnie ten kontekst potencjalnego wpływu Dudy przede wszystkim na jego potencjalną karierę właśnie w komisji jest to niezwykle ważny, i to ta współpraca, która jest dość harmonijna z pałacem prezydenckim, pomimo tam pewnych zgrzytów, też uzasadnia moim zdaniem to, dlaczego Radosław Sikorski bardzo mocno atakuje ci PiS. Poza tym, że oczywiście to lubi robić, widać, że to jest sport, który mu sprawia dużą frajdę, to jest oczywiście drugi aspekt, to znaczy w momencie, w którym współpracuje z prezydentem Dudą, no to tym bardziej musi pokazać własne elektoratowi, szczególnie z Poznaku Silnych Razem, że no to jest taka, tak powiem, ta współpraca ma swoje granice, ma swoje ramy, i pamiętajcie, ja jednak jestem jednym z was, nie zdradziłem, i wiem doskonale, że PiS-owców trzeba pogonić. Więc to jest taka, dla niektórych, kto traktuje prezydenta Dudę jako po prostu część PiS-owskiego obozu, niezrozumiała, czy może niespójna gra, natomiast ona jest jak najbardziej spójna, mając na uwadze to, o czym też mówi Zbigniew Parafianowicz, to znaczy dzisiaj relacje Dudy z Kaczyńskim są bardzo słabe i w ogóle z Prawem i Sprawiedliwością, bo to nie jest tylko problem relacji z samym PiS, z samym Kaczyńskim, i myślę, że Dudzie Sikorski pomaga, bo pozwala mu też realizować pewną politykę i zapisać się w tych ostatnich miesiącach prezydentury jako, no, zrealizować jego marzenie, które tak naprawdę było trudne wcześniej do realizacji, czyli żeby być prezydentem wszystkich Polaków. To znaczy to jest takie marzenie każdego prezydenta w Polsce, który odchodzi na emeryturę, żeby jednak zapisać się nie jako prezydent jednej partii, mimo że dobrze wiemy, że realia polityczne są takie, że zawsze ci kolejni prezydenci wspierali bardziej swoich, chociaż rzadko było tak, żeby to była czysta jakby taka służalczość i ta współpraca byłaby żadnych zgrzytów. Więc myślę, że podsumowując, tutaj będziemy obserwować w najbliższych tygodniach taki serial pod tytułem współpraca z Andrzejem Dudą, chociaż z jakimiś cząstkowymi przytyczkami, jak miało to miejsce chociażby zaraz po expose, kiedy to prezydent Duda zrobił konferencję, na której skrytykował Sikorskiego za dość obcesowe potraktowanie polityki zagranicznej i manipulacyjne PiS-u, nie jego, tylko PiS-u, więc tutaj PiS, Duda wszedł w obronę tutaj dorobku Prawa i Sprawiedliwości, ale ta współpraca będzie pewnie przebiegać zakulisowo, obstawiam, całkiem dobrze, przynajmniej do czasów tych nowego rodzaju w Komisji Europejskiej, i temu będzie towarzyszyła antypisowska, tak powiem, narracja Sikorskiego. No pewnie z punktu widzenia państwowego byśmy wszyscy chcieli, żeby Sikorski pokazał tą twarz poważniejszą. Wiemy, że stać go na to intelektualnie, jest do tego predysponowany, jest jedną z silniejszych postaci w rządzie. Natomiast no, też widać ewidentnie, że w Sikorskim jest ta, można powiedzieć, ta podwójna natura, to znaczy ten poważny polityk z poważnym intelektualnym backgroundem i doświadczeniem. On się non-stop konfrontuje też we własnej osobie ze swoim jakby alter ego i ze swoją drugą jakby naturą takiego ostrego polemisty, który czasami przekracza granice i obniża standardy też debaty, co moim zdaniem też w tym expose było widoczne, bo ta krytyka Prawa i Sprawiedliwości, ona była po prostu nieuczciwa. To znaczy naprawdę Prawo i Sprawiedliwość popełniło na tyle dużo błędów w polityce granicznej, że nie było sensu tworzyć chochoła, z którego sklecił Sikorski i w niego po prostu uderzał cepem. Moim zdaniem ta krytyka była przesadzona i była w wielu miejscach niecelna, choć oczywiście nie we wszystkich, i co pokazuje właśnie tą drugą część natury Sikorskiego. No więc no jest to postać skomplikowana i pewnie żadna z tych dwóch jego natur tutaj pewnie nie zwycięży i będziemy obserwować pewnie tego polityka przez jeszcze wiele lat jako właśnie konfrontację tego poważnego angielskiego dżentelmena i tego partyjnego zakapiorę, który nie boi się faulować na żółtą czy na czerwoną kartkę.
To już zejdźmy z tematu samego Radosława Sikorskiego. Ja chciałem jeszcze zapytać o temat, który jest najbliższy prawdopodobnie Zbigniewowi Parafianowiczowi, to znaczy temat polityki wobec Ukrainy i Ukrainy w ogóle, dlatego że Radosław Sikorski wspomniał o tym, że powiedział, że będziemy dbać o polskie interesy, o szczególną presję, jak niewielkie gospodarstwa rolne czy firmy transportowe, podkreślając tym samym, że oczywiście w wielu punktach podkreślał naszą proukraińskość i wsparcie dla aspiracji europejskich Ukrainy, nie tylko, ale z drugiej strony podkreślał to właśnie asertywność polskich władz. I teraz może odwrócę to pytanie i zapytam, czy jest jakiś rodzaj kaca w Ukrainie, że jednak no, Kijów stawia, czy miał nadzieję na zmianę rządu w Polsce, a tymczasem jednak okazało się, że ta polityka no właśnie nie jest taka proukraińska, jak na co chyba liczono.
No liczono na to zdecydowanie. To było tak, że ta refleksja rzeczywiście szybko dość przyszła, bo był ten moment, że Sikorski w Kijowie dużo obiecywał, dużo mówił, ale finalnie ta asertywność, szczególnie w polityce handlowej, czy dotyczącej usług, czy też nawet wręcz wprost sformułowane przez Sikorskiego konieczność odejścia od polityki integracji Ukrainy z Unią Europejską poprzez korytarze solidarnościowe, no to jest wyraźnie formułowane, no i to jest coś, co do pewnego stopnia rozczarowało Ukraińców. Oni spoglądają jednak na to jako na pewną swoją pomyłkę, na coś takiego, co zresztą to jest wyrażane wprost niemalże, że PiS może był przykry i mówił przykre słowa, ale dawał żelazo. Tymczasem Platforma, czy też rząd Donalda Tuska i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówią miłe słowa, ale niekoniecznie idzie za tym, nie idą za tym dane. Nawet ostatnio to w sumie dość zabawnie wyglądało, właśnie ten kontekst premiera Tuska z Rishi Sunakiem i ze Stoltenbergiem, gdzie Tusk po prostu niemalże rozdysponowywał tą nie swoją broń, nie swoje pieniądze, które pójdą na Ukrainę jako pomoc dla Ukrainy, ale w gruncie rzeczy z tego też się należy cieszyć, z takiego pewnego pułapu cynizmu, do którego dorasta polska polityka i umiejętności po prostu grania w argumentami, które niekoniecznie nawet do nas należą, prawda? Czyli jakiego wizerunkowego tworzenia rzeczywistości. No przecież jeśli chodzi o Niemców i ich jakby definicję tego, jak wygląda pomoc wojskowa dla Ukrainy, przecież to jest szczyt w ogóle umiejętności kreatywnego liczenia tego, co oni Ukrainie dali i za ile i w jakich ilościach. No i właśnie w tym kierunku ten kierunek polityki jest bardzo perspektywiczny, aczkolwiek bardzo frustrujący i rozczarowujący dla samych Ukraińców, bo oni dostrzegli jednak, że postawienie na nowe otwarcie niczego nie przynosi, ale to też nie jest pierwsze rozczarowanie, z którym muszą się zetknąć. To też nie jest żadna nowa jakość w ukraińskiej polityce, to próba rozgrywania na przykład premiera, prezydenta, czy też stawiania na konkretną ekipę. Tak było za Poroszenki, który obiecał prezydentowi Dudzie polskich ministrów, po czym zaproponował stanowisko premiera Leszkowi Balcerowiczowi. To nie jest, to było to takie poważne rozczarowanie pierwsze tej nowej ekipy pisowskiej po 2015 roku. Te błędy, ta taka pewna małostkowość ukraińskiej polityki, ja mam wrażenie, że to jest powoli internalizowane przez polskie elity polityczne i to wystąpienie niefortunne, złe, fatalne, niesprawiedliwe Zełenskiego w ONZ-cie, ono zostało przyswojone bardzo szczegółowo przez przedstawicieli wszystkich ugrupowań ugrupowań w Polsce, a nie tylko przez Prawo i Sprawiedliwość. I ten brak zaufania, on jest po prostu w tym momencie ponadpartyjny i to dojrzewanie do tego, żeby właśnie Ukrainę jednak traktować z pewnego rodzaju z zastrzeżeniami i też z pewnymi takimi deficytami zaufania, ono jest po prostu też ponadpartyjne. I to w gruncie rzeczy dobrze dla państwa polskiego, też świadczy o pewnym dojrzewaniu, dojrzałości klasy politycznej polskiej.
Krótko tylko, że zgadzając się, to zupełnie, że mam nadzieję, że Ukraińcy też z tego wyciągną lekcję, bo w momencie, w którym byli usatysfakcjonowani polityką PiS-u w tych pierwszych miesiącach, rządu PiS-u w tych pierwszych miesiącach wojny, później zaczęli grać na zmianę, bo uważali, że ta zmiana, że po prostu to, co PiS mógł im dać, to im dała, a resztę może im dać Platforma, że na tym się przejechali. Później bezczelnie próbowali rozgrywać właśnie premiera i prezydenta i dobrze, że to się nie udało. I tutaj też warto podkreślić pewną koordynację, jeśli chodzi o pałac prezydencki też i MSZ, dlatego że ta koordynacja, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ona jest dużo lepiej jakby opisana i widoczna, natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, ja mam wrażenie, że ona jest bardziej cicha, ale też tutaj dobrze ona zafunkcjonowała i pokazaliśmy Ukraińcom, że no już nie z nami te numery. No i mam nadzieję, że to jakoś też otrzeźwieje tych polityków na Ukrainie pod kątem polityki wobec Polski, że pewien etap po naszej stronie się skończył i trzeba będzie inaczej rozmawiać. No tutaj myślę, że to rozczarowanie jest o tyle mocne, że podkreślmy, Donald Tusk na forum Unii Europejskiej zaproponował nie tylko pewne ekstra podtrzymanie w ogóle tego, co zrobił PiS, czyli de facto wyłamanie się z unijnego prawa i wprowadzenie jednostronnego embarga na wybrane produkty rolne, ale też zaproponował w ogóle wyhamowanie liberalizacji obrotu między Ukrainą a całą Unią. To już jest dużo większy, że tak powiem, problem dla Ukrainy, gdyby to miało się zmaterializować. Do tej pory zmaterializował się w ograniczonym bardzo zakresie, ale to pokazuje, że no, z punktu widzenia takiego stricte merytorycznego, no to rządy Prawa i Sprawiedliwości były bardziej wygodne dla Ukraińców niż teraz rządy Platformy. Oczywiście pytanie jest, jak to będzie dalej przebiegało, bo dopiero to wszystko się zaczęło, ale już te pierwsze tygodnie pokazały, jak no, Polska będzie trudnym partnerem. No poniekąd Tusk oczywiście jest Sikorskim tylko zmuszeni, dlatego że te protesty przez rolników w Polsce, ale też i transportowców, którzy gdzieś tam są w tle, one no, na tyle już urosły i na tyle też zyskały sympatię społeczną i zrozumienie. Na to wszystko się oczywiście nakłada spadająca poczucie, takie zmęczenie wojną, że po prostu no, była bardzo silna presja do takiej asertywności wobec Kijowa. Na koniec tylko warto podkreślić jednak jedną smutną rzecz, która tutaj myślę, że powinna wybrzmieć, jak już o tym temacie rozmawiamy, no, że spada też dość dynamicznie sympatia do Polaków na po stronie ukraińskiej. To znaczy do tej pory było tak, w tych pierwszych tygodniach sporu między Warszawą a Kijowem, że był to spór jednak stricte elit politycznych w takim rozumieniu, że to nie schodziło pod strzechy, a nawet bym powiedział, że były głosy na Ukrainie, które mówiły: słuchajcie, o co chodzi? Przecież Polacy nam pomagali, dlaczego wy nie potraficie z nimi dogadać? Więc jakaś tam część, można powiedzieć, elit ekspertki czy społeczeństwa była na te różne gry i zagrywki Zełenskiego i jego administracji patrzyła z niezrozumieniem. Natomiast dzisiaj ja mam wrażenie, że społeczeństwo ukraińskie jest coraz mocniej przekonane, że Polacy no, zachowują się nie fair, bo nie wpuszczają ukraińskiego zboża, a przecież dla nich to jest bardzo ważne źródło dochodów. I to w badaniach opinii publicznej widać ewidentnie, że no, myśmy roztrwonili jednak ten kapitał, który zdobyliśmy na początku wojny. Nie chcę powiedzieć, że osłoniliśmy w znaczeniu, że tutaj jest jakaś duża wina po stronie Polski, bo ja uważam, że to praźródło leży po stronie ukraińskiej i polityków, ale no, mimo wszystko warto odnotować, że skończyło się to na obecnym etapie w taki oto sposób, że no, tutaj tej braterskości w tych również relacjach międzyludzkich jest już zdecydowanie mniej niż było na samym początku.
Musimy tu postawić kropkę, bo jak mówią klasyk, czas biegnie, ale nie w naszą stronę. Bardzo panom dziękuję. Zbigniew Parafianowicz.
Dziękuję.
I Paweł Musiałek. Dziękuję, Paweł.
Dziękuję.
My odsyłamy, w opisie znajdą Państwo i linki do książki, książek Zbigniewa Parafianowicza i do tekstów w Tygodniku Powszechnym i do ostatnich tekstów Pawła. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam. Zachęcam jeszcze do 30 kwietnia do przekazywania 1,5% i do subskrypcji. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia za tydzień.